Dokładnie 552 lata temu w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik, jeden z najwybitniejszych polskich naukowców. Z tej okazji też 19 lutego już po raz szósty świętujemy Dzień Nauki Polskiej. No i z tej okazji też dzisiaj w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kolejne spotkanie z nauką w Kortosferze. Pan profesor Zbigniew Chojnowski o Mikołaju Koperniku w oczach poetów opowiadać będzie i pan profesor Zbigniew Chojnowski z Katedry Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego naszego Uniwersytetu jest naszym gościem w studiu Radia UWM FM. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie po dłuższej przerwie.
Mikołaj Kopernik wiele talentów miał w wielu dziedzinach, dyscyplinach naukowych, realizował się przez lata, ale wierszy chyba nie pisał.
A no właśnie, tutaj jest kwestia sporna, bo Jakub Brożek, który był pierwszym biografem Mikołaja Kopernika, bo też uczony, rektor Akademii Krakowskiej, wydał w 1628 roku poemat łaciński o tytule polskim Siedem Gwiazd z takim przekonaniem, że to jest poemat Mikołaja Kopernika. I przez lata, przez wieki jest ten utwór wydawany jako dzieło Mikołaja Kopernika. Oczywiście we wstępie jest zaznaczone, że być może nie do końca jest to prawda. Ale niewątpliwie był filologiem, był także tłumaczem ze starogreckiego. No, jak wiemy, był poliglotą, no bo język, w jakim się urodził, to był język niemiecki. Podobno języka polskiego tak dobrze nie znał, ale prawdopodobnie miał tę zdolność, czy pewną znajomość, która umożliwiała komunikację z ludnością, na przykład warmińską, która przeważnie mówiła po polsku. W każdym razie jego dzieła, nawet to najbardziej znane, De Revolutionibus, jest dziełem znakomitego stylisty, więc na pewno nie obca mu była poezja, która była mu dostępna. Jak wiemy, w tej chwili jest to inaczej. Kiedyś do księgi docierało się z wielkim trudem.
A jak widzieli go i opisywali poeci, tak już nawiązując do tematu tej pana prelekcji?
To jest bardzo bogata, jak się okazuje, spuścizna, która wciąż się rozwija. Otóż pierwszym poetą, który pisał o Mikołaju Koperniku, a właściwie o jego myśli, był biskup warmiński Jan Dantyszek. Obaj panowie się znali i Mikołaj Kopernik, no, był podwładnym przecież biskupa, ponieważ był tylko kanonikiem warmińskim. W każdym razie jest to epigramat na księgę Mikołaja Kopernika. Niestety nie ukazał się ten utwór jako wstęp do De Revolutionibus, tylko takiej książki trygonometrycznej, książki, która jest rzeczywiście zbiorem części tego głównego dzieła. W każdym razie widzimy jako filolodzy, historycy literatury w tym dziele taką ideę platońską. Więc Kopernik był, można powiedzieć, zwolennikiem platonizmu. I jest to właściwie też utwór o tym, żeby młodzież poznawała czy lubowała się w mądrych księgach i że rozwój intelektualny, no mówiąc dzisiejszym językiem, człowieka pozwala mu ogarniać sfery niebieskie. I w ten sposób myśl wraca na ziemię, wraca do człowieka i go rozwija. W tym wierszu jest wiele takich rzeczy do skomentowania. Na przykład tam pojawia się pochwała nie tylko astronomii, ale także astrologii. I spotkałem się z takimi zapisami w książkach, że Kopernik nic wspólnego z astrologią nie miał. No bo nam się astrologia kojarzy nie z nauką, tylko z jakimiś wróżbitami, jakąś taką zaboboniarstwem i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy jeszcze za czasów Kopernika studiowano i astronomię, i astrologię. Stąd w tym epigramacie jest mowa o tym, że jeśli poznasz ruchy gwiazd, to poznasz przyszłość narodów, krajów, państw, które gdzieś tam w Europie są. Potem poeci bezpośrednio po śmierci Kopernika zamilkli. W pierwszej połowie XVII wieku wspomniany Jakub Brożek napisał kilka łacińskich wierszy, też właśnie epigramatów, między innymi taki, w którym porównuje odkrycia Mikołaja Kopernika do odkryć geograficznych Krzysztofa Kolumba. Zresztą to porównanie wraca potem w XIX wieku w takim króciutkim wierszu Kornela Ujejskiego. I cóż, pojawia się też Kopernik w poezji religijnej, której autorami byli jezuici. I tutaj w tych wierszykach widać, że jeszcze do świadomości nawet ludzi wykształconych nie docierała teoria heliocentryczna. No i mamy wiek XVIII. Tutaj trzeba powiedzieć, że zaczęto upamiętniać Mikołaja Kopernika i badać jego myśli, jego biografię. Między innymi właśnie Ignacy Krasicki, który niestety nie napisał żadnego wiersza o Koperniku. Natomiast w swojej powieści Pan pod stoli jest taki akapit, w którym właśnie tytułowy bohater chwali się tym, że posiada księgi Kopernika. Przypomnijmy, że Krasicki przetłumaczył część pism Kopernika z łaciny. No i dalej, do jeszcze Julian Ursyn-Niemcewicz, ale może tu lepiej byłoby powiedzieć, że takim najbardziej popularnym utworem przez XIX wiek, ale chyba i później, była oda na cześć Mikołaja Kopernika napisana przez Ludwika Osińskiego. To był sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk, osoba bardzo wykształcona, profesor literatury. I pod wpływem pism Jana Śniadeckiego, który jako jeden z właśnie pierwszy uczony oświeceniowy przypomniał szerzej myśl Kopernika, pod wpływem tych pism napisał Osiński odę. Ona jest bardzo ciekawa, wielowątkowa. Otóż mowa tam o tym, czym jest nauka. Więc nauka, którą reprezentuje Mikołaj Kopernik, to jest odróżnianie złudzenia od prawdy. Dla Osińskiego oczywiste było, że rozum i wiara się nie kłócą. Właśnie po to poznajemy prawdę, żeby odkryć tajemnicę dzieła stworzenia. I takich utworów mniejszej lub większej wartości artystycznej w XIX wieku powstało kilkadziesiąt, szczególnie wtedy, kiedy się zbliżała 400. rocznica urodzin, czyli w 1873. Ale chcę powiedzieć jeszcze o innej prawidłowości. Szereg wierszy powstało z powodu wystawiania pomnika Mikołaja Kopernika. Zresztą ta oda Osińskiego, ona była napisana na okoliczność przygotowywania się do budowy i odsłony pomnika Kopernika w Toruniu. Ale najczęstszym pomnikiem, do którego poeci polscy się odwoływali i w XIX wieku, i w XX, to jest ten słynny pomnik siedzącego Mikołaja Kopernika z astrolabium przed Pałacem Staszica w Warszawie. Zresztą to w ogóle jest osobna historia, ten pomnik, Kopernik, historia poezji, historia poetów polskich i tak dalej w czasie II wojny światowej. W każdym razie byłby ten nurt jeszcze naznaczony takim istotnym motywem, że w tych wierszach XIX wieku, który uchodzi za ten wiek odkrycia narodu, chwały narodu, Kopernik występuje jako chluba narodu, nie tylko jako ten uczony, ale ten właśnie, który wywodzi się z narodu polskiego, chociaż tak jak mówiłem, on był pochodzenia niemieckiego. Jakkolwiek był poddanym króla polskiego i obracał się w środowisku polskim. Nie w tym znaczeniu, jak to dzisiaj rozumiemy. W każdym razie to z kolei wiązało się z tym, że pomiędzy Polakami a Niemcami prawdopodobnie do dziś, może bardziej po cichu, toczy się ten spór, czy Kopernik był Niemcem, czy był Polakiem. I ta tradycja, powiedzmy, romantyczna, narodowa, tradycja pisania o Koperniku jako chlubie narodu, ma swój również oddźwięk w Olsztynie, czy na Warmii. Otóż pod koniec XIX wieku ukazał się drukiem w Gazecie Olsztyńskiej dość długi wiersz Andrzeja Samulowskiego, warmińskiego poety ludowego, właśnie z okazji, czy właściwie z powodu zbliżania się 400. rocznicy urodzin Kopernika i Samulowski prawie 20 lat po napisaniu tego utworu przypomniał sobie, że Szpargała gdzieś go tam ma, a właśnie obejrzał, bo w Olsztynie była sztuka Wacława Szymanowskiego o ostatnim dniu życia Kopernika. No i jak obejrzał sobie tę sztukę tu gdzieś w Olsztynie, to właśnie dał do redakcji Gazety Olsztyńskiej ten swój wiersz. Ciekawe, że autor tego dramatu, Wacław Szymanowski, był dziadkiem czy pradziadkiem rzeźbiarza Szymanowskiego, również Wacława, który wyrzeźbił Chopina w Ogrodzie Saskim w Warszawie. I proszę państwa, docieramy w ten sposób do wieku XX, który właściwie potwierdza taką ogólną tezę, że każda epoka, a może i każdy poeta, nie tyle, że opisuje Kopernika, tylko swoje wyobrażenia na jego temat, czy pewne tendencje, idee, które były w danym czasie aktualne. No ale ja może nie będę mówił o kwestiach światopoglądowych, tylko o tym, że na przykład kiedy w Olsztynie, na Warmii i Mazurach bardzo hucznie, bardzo tak w sposób panoramiczny, w sposób taki bardzo szeroki obchodzono 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, to powstały i powieści, i poematy, i tak dalej, ale daje się zauważyć, że w tych utworach popularność zdobył wątek romansowy. To znaczy, nawet chyba i dzisiaj niektórzy to, zdaje się, tak chcą pamiętać, że Mikołaj Kopernik przeżywał jakiś zabroniony, zakazany romans z Anną Schilling. On miał niższe święcenia duchowne, więc właściwie też go obowiązywał celibat. W każdym razie, według najnowszych badań, między innymi profesora Krzysztofa Mikulskiego, profesor dotarł do dokumentów, z których wynika, że do tego romansu raczej nie mogło dojść, bo po pierwsze, Anna Schilling była już wdową z kilkorgiem dzieci, była kobietą już w latach posuniętą, a po któreś ona była kuzynką Mikołaja Kopernika. No a Kopernik w latach 30. XVI wieku był już człowiekiem po 60, schorowanym. Reumatyzm, no zresztą umarł na udar mózgu, czyli no, żył w sposób przeciążony. Przecież jego życie było szalenie pracowite. To ciekawe, że przyjmował czy odgrywał rozmaite role. My go pamiętamy jako astronoma i poeci też tak go chcą pamiętać. Na przykład w wierszach Marii Zięta-Rymalewskiej Mikołaj Kopernik przemyka gdzieś po krużgankach zamku w Lisbarku Warmińskim, gdzieś tam chodzi koło wieży Fromborskiej, gdzieś tutaj też w Olsztynie obmyśla plan obrony przed krzyżakami. Ale przecież był także oczywiście lekarzem, i literaci starali się o to, żeby pokazać go jako tego, który umiał leczyć bez brania pieniędzy, leczył biednych ludzi. Dalej, był także kartografem, był ekonomistą, jak wspomniałem, był filologiem. On to jeszcze przed teorią pewnego ekonomisty angielskiego stwierdził, że, co wiemy chyba na co dzień, że zły pieniądz wypiera dobry. Zresztą tak jak generalnie w życiu, że ulegamy szybciej temu, co takie sobie lub gorsze, bo tańsze, niż temu, co trudniejsze, ale droższe. W każdym razie tych ról, które odgrywał, było być może w praktyce kilkanaście. No przecież był także urzędnikiem, administratorem, był geodetą w pewnym sensie, bo uczestniczył w nadawaniu ziem, w zakładaniu wiosek, w lokacjach miejscowości. Więc trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze się będzie działo, jeśli nadal będziemy jako region, jako Olsztyn i przede wszystkim jako uniwersytet dbali o pamięć o Mikołaju Koperniku. Ja tutaj taką zgłaszam innowację, panie rektorze i droga wspólnoto uniwersytecka, żebyśmy w tekście ślubowania mówili nie olsztyński lekarz, tylko warmiński lekarz, bo Mikołaj Kopernik działał przede wszystkim we Frauenburgu, czyli we Fromborku, ale także w Lidzbarku Wermińskim, gdzie Napoleon szukał jego grobu. Bywał w Reszlu, gdzie kuzyn, właściwie brat, bardzo bliska osoba, był proboszczem. Był oczywiście w Olsztynie i jako bardzo ważna postać w diecezji warmińskiej na pewno uczestniczył w niejednym spotkaniu ważnych osobistości Warmii, prawda, prawdopodobnie w niemalże każdym mieście, gdzie była jakaś władza biskupia.
To jeszcze dopytam, czy dziś też tematem wierszy bywa Mikołaj Kopernik? Mieliśmy 2 lata temu tę wielką rocznicę obchodzoną hucznie także tutaj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Młodzi poeci, kolejne pokolenia nawiązują jakoś do tej postaci?
Nawiązują, ale jeszcze bym powiedział, nawiązują poeci żyjący. Nie znalazłem wierszy czy utworów młodych ludzi, czyli powiedzmy młodych 20, 30, a nawet 40-latków, ale to wszystko przed nimi. W każdym razie pojawiło się takie bardzo ciekawe zjawisko w poezji olsztyniaków, czy ludzi z Warmii i Mazur, którzy wyjechali po roku 80 w świat, udali się z powodów politycznych na emigrację, no i tworzą. I tak na przykład Ludwika Amber, która jest w Australii od 82 roku, napisała taki znakomity wiersz, rozmowa o Mikołaju Koperniku z synem. Kopernik jest tam taką ikoną pamięci o kraju dzieciństwa, ale też taką ikoną myślenia globalistycznego, a wręcz kosmicznego. Kopernik dostarcza refleksji o tym, że jesteśmy dziećmi kosmosu, nie tylko Ziemi. Gdzie indziej jest w Kanadzie Grażyna Zambrzycka, która przypomina sobie Kopernika, właściwie miejsca, gdzie bywał Kopernik. Wspomina, kiedy jako dziewczyna była na wycieczce we Fromborku. W każdym razie ta obecność Kopernika w poezji Zambrzyckiej, czy Amber, czy Waldemara Kantewicza, który też mieszka od lat w Kanadzie, jest takim znakiem tożsamości. Znakiem, że ja jestem stamtąd, gdzie żył, pracował, wymyślił i dopracował teorię heliocentryczną Mikołaj Kopernik.
Dziś rozmawialiśmy o Mikołaju Koperniku, ale zupełnie na koniec, panie profesorze, jeszcze zapytam, no bo ten 19 lutego to nie tylko rocznica urodzin tego wybitnego polskiego naukowca, ale jak wspominaliśmy na wstępie, też Dzień Nauki Polskiej, czego pan jako naukowiec sobie, koleżankom, kolegom naukowcom także życzyłby, życzy.
Życzyłbym wszystkim parającym się nauką, żeby byli cierpliwi, nie bali się być samotnymi, tak jak Mikołaj Kopernik, żeby umieli przetrwać trudne miesiące i lata, żeby czekali w mniejszym stopniu na nagrodę w postaci chociażby wyższej pensji, ale żeby tą nagrodą była radość z naszych odkryć, z naszych dzieł, z podążania za prawdą.
Pan profesor Zbigniew Chojnowski z Katedry Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był naszym gościem. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Nauki Polskiej i bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję ślicznie.